Czy mógłby Pan opowiedzieć o może jakichś najważniejszych postaciach, które zostały wyniesione na ołtarze Kościoła katolickiego z archidiecezji i diecezji krakowskiej?
To obok świętego Stanisława, biskupa krakowskiego z XI wieku, o którym mówiłem, patrona Zjednoczonego Królestwa Polskiego, to obok świętego Jana Pawła II Wielkiego, o którym też wspominałem. Myślę, że każdy Polak potrafi wymienić przynajmniej kilku świętych, błogosławionych czy świątobliwych postaci związanych z Krakowem. Wśród nich szczególnie bliska mojemu sercu jest królowa, tak naprawdę król Jadwiga, bowiem była koronowana na króla Polski w 1384 roku. Postać niezwykła, postać, która fascynuje do dzisiaj, która była też bardzo ważna, tak jak mówiłem, właśnie dla Ojca Świętego Jana Pawła II. I to dziedzictwo Jadwigi było bardzo ważne dla Uniwersytetu Krakowskiego i jest również ważne dla nas, dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, bowiem to dzięki jej staraniom udało się powołać do życia Wydział Teologiczny w 1397 roku, który później po okresie II wojny światowej został zlikwidowany, oderwany faktycznie od Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale przetrwał dzięki też niezłomności między innymi Karola Wojtyły. I Karol Wojtyła już jako papież Jan Paweł II w 1981 roku powołał Papieską Akademię Teologiczną do życia, a papież Benedykt XVI podniósł ją do rangi Uniwersytetu Papieskiego w 2009 roku. A zatem ta postać tutaj dla nas, świętej Jadwigi, jest bardzo istotna jako współpatronki naszego Uniwersytetu, tak samo jak święty Jan Skent, któremu hołd corocznie oddajemy w Bazylice świętej Anny w Krakowie. I zresztą święty Jan Skent, profesor z XV wieku, do dzisiaj dla studentów jest ważny jako taki patron, szczególnie proszony o wstawiennictwo przed egzaminami w czasie sesji. Inną taką ważną postacią na pewno w dziejach diecezji krakowskiej jest chociażby święty Jacek. Jeżeli przypomnimy sobie kolumnadę Berniniego w Watykanie, to mało kto wie, że to jest jedyny polski święty, który właśnie tam w kolumnadzie Berniniego występuje. Święty Jacek, który tutaj wraz z Iwo Odrowążem, też ważnym biskupem krakowskim, przyczynił się do sprowadzenia dominikanów do Krakowa, kanonizowany w drugiej połowie XVI wieku, to postać znana nie tylko w Krakowie, w Polsce, ale na całym świecie. Jeżeli chodzi o inne postacie, przypomnę świętych z okresu Felix Seculum Krakowie. Szczęśliwy wiek Krakowa to XV wiek, ale to obok świętego Jana Skent to święty Szymon z Lipnicy, święty Stanisław Kazimierczyk, to również błogosławiony Michał Giedroycz, to Izajasz Bonner, to Świętosław Milczący. Gdy wchodzimy do kościoła franciszkanów, oddajemy cześć relikwiom błogosławionej Salomei. Tam pochowany jest jej brat książę Bolesław Wstydliwy, którego żoną była święta Kinga. I tak można tę genealogię snuć bardzo, bardzo długo. Wśród biskupów krakowskich, o tym nie mówiłem, też jest bardzo ciekawa postać błogosławionego Wincentego Kadłubka, słynnego kronikarza. Postać niezwykła, który, co ciekawe, jako pierwszy w historii polskiego kościoła został wybrany przez kapitułę. A zatem nie była to postać stricte narzucona przez władcę, chociaż dużo do powiedzenia wtedy miał akurat Leszek Biały, ówczesny książę krakowski. Natomiast każdy, kto się zajmuje historią, dziedzictwem dziejów Polski, na pewno zna właśnie nie tylko Jana Długosza, o którym wspominałem, ale również słynnego kronikarza Wincentego Kadłubka, biskupa, który w sposób malowniczy, opierając się też na hagiografii świętego Tomasza Becketa, opisał konflikt między królem Bolesławem Śmiałym, a wspomnianym przeze mnie świętym Stanisławem. I oczywiście w tej plejadzie świętych, świątobliwych, błogosławionych nie możemy zapominać o chociażby świętej Faustynie, postaci teraz bardzo znanej ze względu na święto miłosierdzia, na obraz, który wszyscy znamy, Jezu, ufam Tobie. Faustyna jest znana na całym świecie, też właśnie dzięki świętemu Janowi Pawłowi II, który przyczynił się do właśnie powstania tego święta i spopularyzowania jej dzienniczka. Więc można powiedzieć, krakowskimi ulicami przez wieki chodzili święci i zapewne chodzą do dzisiaj, chociaż ich imion jeszcze nie znamy.
Wspomniał Pan już o bardzo wielu postaciach biskupów krakowskich i chciałbym zapytać o to, jaki wpływ mieli biskupi krakowscy na działanie państwa, jak zmieniała się może ich rola na przestrzeni różnych lat.
Pamiętajmy, że biskupi krakowscy w okresie średniowiecza, w okresie nowożytnym pełnili ważną funkcję nie tylko kościelną, ale również polityczną. W dawnych czasach biskup to również członek Rady Królewskiej, a później Senatu. To magnat, to polityk, którego rady zasięgali królowie, który miał też duży wpływ na bieżącą politykę, wpływ na elity miejscowe. Stąd bardzo często niektórym biskupom krakowskim zarzucano, no zwłaszcza w dobie nowożytnej, że bardziej zajmowali się polityką, a mniej sprawami diecezji. Tutaj się odnosi to chociażby do biskupów czasu renesansu, chociażby biskupa Piotra Tomickiego czy Andrzeja Zebrzydowskiego. Natomiast biskupi, pamiętajmy też, od XV wieku posiadali księstwo siewierskie, które zakupił właśnie Zbigniew Oleśnicki, pierwszy polski kardynał, i jego następcy tytułowali się właśnie książętami siewierskimi. Ich rola polityczna była na tyle duża, że awans na biskupstwo krakowskie często był uważany przez hierarchów za szczyt marzeń, jeżeli chodzi o drogę kariery kościelnej, bowiem zdarzało się, że biskupi krakowscy odmawiali pozornego awansu na prymasostwo, na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Tak było chociażby w przypadku wspomnianego przeze mnie Zbigniewa Oleśnickiego. W niektórych sytuacjach te dwa stanowiska w polskim kościele były łączone, jak chociażby w trakcie pontyfikatu Fryderyka Jagiellończyka, syna króla Kazimierza Jagiellończyka, który nie dość, że był biskupem krakowskim, arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem, ale również kardynałem. To samo odnosi się do pontyfikatu Piotra Gamrata, który swoje urzędy zawdzięczał królowej Bonie. Gamrat był zarówno biskupem krakowskim, jak i właśnie arcybiskupem gnieźnieńskim. Zatem podsumowując, biskup krakowski to następca świętego Stanisława, człowiek, którego zdanie liczyło się w kościele. To często wybitni reformatorzy polskiego kościoła. Wspomnę chociażby list pastoralny Bernarda Maciejowskiego z początku XVII wieku, na którym wzorowali się inni biskupi w Polsce, ale to również biskup krakowski, to również polityk, senator, człowiek, który zajmował się ważnymi sprawami w polskiej polityce, często pełniąc również funkcje państwowe. Pamiętajmy też, że biskup krakowski od czasów świętej Jadwigi, a tak naprawdę po jej śmierci, po odnowieniu uniwersytetu, pełnił również funkcję kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego.